Trudne zadanie mam, ponieważ chciałbym właściwie dzisiaj, byśmy więcej czasu spędzili na modlitwie, ale też chciałbym przeczytać kilka fragmentów Bożego Słowa, na jednym skupić się właściwie, aby troszeczkę wprowadzić nas w to, co mamy za chwilę zrobić. A przypomnę, że dzisiaj chcemy modlić się. Modlić się społecznie o nasze prośby. W środę zaproponowałem, abyśmy mieli kartki, na których zapiszemy sobie przynajmniej dwie prośby i które będą w naszych Bibliach, na naszych stołach. To może być też bardzo nowoczesna kartka, e-kartka, czyli w naszych smartfonach, bądź tabletach, bądź komputerach. Po to, abyśmy mogli wracać. I za każdym razem, kiedy patrzymy na tą kartkę, abyśmy mogli modlić się i stwierdzać, Bóg już mnie wysłuchał w tej dziedzinie, albo nie, zaniedbałem modlitwę. To jest ważne. I mówiłem o tym, że fajnie, gdy te prośby będą tyczyły się też naszego udziału w Królestwie Bożym, bo to jest ważne. Ale mówiłem też, że chciałbym, abyśmy dzisiaj modlili się o wszystkie nasze problemy, troski, choroby, kłopoty. Życie ludzi wierzących nie składa się absolutnie tylko i wyłącznie z tych rzeczy, które przed chwilą wymieniłem. Często mam wrażenie, że kiedy patrzę na życie ludzi wierzących, a też i często siebie w tym gronie widzę, to mam wrażenie, że tylko i właściwie Bóg jest potrzebny nam jest do tego, aby nas uzdrawiać, uwalniać, leczyć nasze schorzenia i tak dalej, i tak dalej. Nie. Chcę, drodzy bracia, drogie siostry, zakomunikować wam, że Jezus Chrystus jest twoją i moją radością. Chcę zakomunikować nam i bardzo mocno podkreślić dla siebie i dla was, że jestem chrześcijaninem dlatego, że ktoś zapewnił mi zbawienie. Jestem chrześcijaninem i Jezus Chrystus jest mi potrzebny do tego, aby przeprowadził mnie do końca, abym mógł wejść do tej krainy, która jest dla mnie obiecana. Ale chcę powiedzieć nam, że oprócz wszystkich łask, które Bóg daje każdego jednego dnia dla każdego z nas, a są to wielkie łaski, przypomnę, nie zdajemy sobie sprawy bardzo często z tego. Wydaje nam się, że jesteśmy nieraz najbardziej pokrzywdzonymi ludźmi na świecie. Nie, to nie jest tak do końca, drodzy bracia, drogie siostry. Wasza lodówka jest pełna, a wiele ludzi nie ma posiłku przez nieraz cały tydzień. Nasze niebo jest piękne i niebieskie, a wiele ludzi spogląda w górę i musi patrzeć, gdzie bomby lecą. Żyjemy w bardzo pięknych okolicach. Dolny Śląsk jest przepiękną krainą, a inni ludzie niestety muszą każdego jednego dnia uciekać, bo jest albo trzęsienie ziemi, albo wybuch wulkanu, albo powódź stuletnia, albo tsunami, albo 100 różnych jeszcze innych rzeczy. Większość z nas ma rodziny, a są ludzie na ziemi, którzy nie mają nikogo. Wydaje nam się, że nieraz jesteśmy bardzo chorzy, ale chcę wam powiedzieć, że kiedy pojedziecie na pewne oddziały szpitalne, to szybko stwierdzicie, że gro ludzi jest dużo bardziej chorych od was. A więc mógłbym tu przytaczać bardzo wiele różnych przykładów jeszcze. I one wszystkie mówią o tym, że nie jesteś w najgorszej sytuacji. Ale wiem też z innej strony, że kiedy cokolwiek nam doskwiera, to nawet jeżeli w porównaniu z innym jest to dużo lepsza, a bardziej komfortowa sytuacja, to mimo wszystko cierpimy. I chciałbym, abyśmy te wszystkie nasze cierpienia przynieśli przed Boży tron. Będziemy się za chwilę modlić. Kto będzie chciał, to oczywiście wyjdzie i będziemy wkładać ręce swoje. Dwie osoby też zgłosiły się do tego, aby namaścić je oliwą. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, to zgłoście się na następny tydzień. Nie chcę namaszczać ludzi, którzy przez przypadek chcą wyjść na środek i się modlić. Nie. Przemyśl to, przemódl to, a później to zgłoś. Postanowiłem, że przez dwie najbliższe niedziele będę chciał mówić na temat Bożego działania w sensie uzdrowienia, w sensie uwolnienia, w sensie oczyszczenia. I te fragmenty, które dzisiaj też przeczytam, postaram się rozwinąć bardziej za tydzień i za dwa tygodnie, ponieważ chciałbym, abyśmy, użyję takiego młodzieżowego słowa, rozbujali trochę naszą wiarę. Bo ja wierzę w to, że kiedy my czytamy Boże Słowo, to mamy wiarę. Bo tak mówi Boże Słowo, że ten, kto czyta i kto słucha, ma wiarę. Ale nieraz ta wiara nasza jest taka trochę ściśnięta, taka trochę zamknięta. Chciałbym, aby te fragmenty troszeczkę pobudziły nas do tego, co możemy zrobić. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus jest zainteresowany Twoim szczęściem. Jezus Chrystus nie jest zainteresowany Twoim nieszczęściem, Twoją troską, Twoim problemem, Twoją chorobą. Jeżeli Jego zainteresowanie pada w tej dziedzinie, to tylko po to, aby przyjść i dotknąć się tego, rozwiązać to, zabrać to od Ciebie. On jest zainteresowany Twoją radością, Twoim pokojem i tym, abyś czuł się szczęśliwy. A więc chciałbym, abyśmy skorzystali z tej opcji, drodzy bracia, drogie siostry. Oczywiście to, co będziemy robić później, a więc będziemy się modlić jeszcze przed wieczerzą, bo chciałbym, abyśmy w trakcie wieczerzy mogli przyjść do Jezusa Chrystusa i w naszych indywidualnych modlitwach też dziękować Panu Bogu za to, co On uczynił w naszym życiu, abyśmy mogli też modlić się o to, co dzisiaj będziemy przynosić, ale nim będziemy to czynić, to też powiem, skąd to się wzięło. List Jakuba, 5 rozdział od 13 wersetu, tam są takie słowa: cierpi kto między wami, niech się modli, weseli się kto, niech śpiewa pieśni, choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i go podźwignie. To będziemy robić za chwilkę, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Natomiast chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię Łukasza. 17 rozdział. I chciałbym, abyśmy przeczytali fragment Bożego Słowa od 11 wersetu, aczkolwiek chyba chcę się tylko skupić na dwóch wersetach, ale 17 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 11 wersetu czytamy takie słowa. W drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Do tego miejsca. Czytamy tutaj, że Jezus Chrystus przemieszczał się. On nie był w jednym miejscu. To, co jest bardzo charakterystyczne dla Jezusa Chrystusa, to to, że On pokonywał bardzo wiele kilometrów. I to w szczególny sposób pokonywał, ponieważ to nie były czasy, że jeździły pociągi, czy też każdy miał swój samochód. Uwierzcie mi, Jezus Chrystus nie miał swojego samochodu. Nie korzystał też z swojej boskiej osobowości, a więc nie przemieszczał się jak Batman, jak niektórzy myślą, chociaż mógł to zrobić, tak? Bo czytamy o tym w Ewangelii, kiedy chociażby po morzu przemieszczał się, wyprzedzał łódź, ale najczęściej, drodzy bracia, drogie siostry, chodził. Dlaczego? Bo chodził z ludźmi, bo spotykał ludzi, bo chciał z tymi ludźmi przebywać, bo chciał z tymi ludźmi być. I zmieniał swoją pozycję. Nie chcę pójść w tą stronę, ale chcę powiedzieć, jak często my zmieniamy swoją duchową pozycję. Jak często ty przemieszczasz się? Bardzo często ludzie wierzący są w jednym miejscu. Nawrócił się, coś przeżył i nagle zatrzymał się w jednym miejscu. Bóg chce, abyśmy wzrastali. O tym mówiłem trochę więcej w środę. Ci, którzy byli, słyszeli, ci, którzy nie, żałujcie. Powtórzę może kiedyś. Bóg chce, abyśmy wzrastali. Bóg chce, aby nasza krzywa życiowa nie była tak, ale chce, żeby była tak. On chce, abyśmy każdego jednego dnia byli coraz bliżej Niego, abyśmy byli mocniejsi, abyśmy byli pełniejsi Jego mocy, mocy Ducha Świętego, aby On mógł nas używać w otoczeniu ludzi, którzy są wokół nas, ale przede wszystkim w naszym osobistym życiu. I czytamy, że Jezus Chrystus przemieszczał się. Kończę ten wątek, bo to mógłbym pójść troszkę dalej, ale nie ten czas dzisiaj. Przemieszczał się. I któregoś razu, kiedy przemieszczał się, czytamy, że wstąpił do pewnej wioski. Szedł drogą i wstąpił do pewnej wioski. I tam naprzeciwko niego wyszło 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. Omawiałem kiedyś tą historię bardzo szczegółowo, więc dzisiaj daruję sobie pewne szczegóły, ale chcę wam o jednej rzeczy bardzo mocno tutaj powiedzieć i podkreślić. Ci trędowaci musieli słyszeć, kim jest Jezus Chrystus, dużo wcześniej, nim on się tam pojawił. Wieści rozchodziły się nie internetem, nie było telewizji, nie było radia. Przekazywali sobie ludzie wieści z ust do ust. Z ust, przepraszam, do ucha. O tak. Czyli tak zwana pantoflowa poczta była. I docierały różne wieści. I myślę, że któregoś razu do tych trędowatych również dotarły wieści, że jest ktoś taki, kto ma większą moc jak człowiek i jest w stanie oczyścić ich z trądu. I oni tak bardzo chwycili się tej wieści. Mógłbym tu użyć swojej fantazji, bo tego nie przeczytamy, ale pewnie siedzieli na jednym z cmentarzysk, bo najczęściej ci ludzie na cmentarzyskach spędzali ten czas. To była ich enklawa, gdzie wolno im tam było być i nie wolno było opuszczać tej enklawy. I pewnie tak sobie rozmawiali, może patrzyli, kto umiera z kolegów, z koleżanek i zastanawiali się nad swoim życiem. I kiedy być może nie było żadnej nadziei, być może liczyli dni, być może starali się uciec od tej śmierci, jak tylko to jest możliwe, ratując się w różny ludzki sposób, chociaż niewiele tych sposobów wtedy było, bo niestety służba zdrowia nie była zainteresowana takimi przypadkami, to doszła do nich wieść, że jest ktoś, kto może zrobić coś, co nikt z ludzi nie jest w stanie zrobić. I wiecie co? 10 z nich, tam było ich dużo więcej, bo takie cmentarzyska były wypełnione ludźmi, tam spędzano tych ludzi z różnych stron Izraela, czy też danego regionu. Ale 10 z nich uchwyciło się tej wieści. Pewnie było sporo z nich, którzy mówili, no ten Jezus na pewno fajny, ale nie, mi to nie pomoże. A ten Jezus jest fajny, ale wiesz, no ja jeszcze, mi tylko palec gnije na razie. To co będę tam, spróbuję maścią sobie posmaruję tam. Ale było 10 z nich, którzy stwierdzili, być może, o tym Boże Słowo nie mówi, być może, że dla nich już nie ma ratunku. A być może stwierdzili, dlaczego my się mamy męczyć, dlaczego my mamy czekać ze zgniętym na przykład palcem do takiego stanu, jak leży tam, nie wiem, Iksiński, który już cały praktycznie jest zgnity. Dlaczego? Skoro jest ktoś taki, kto może dzisiaj przyjść i nas się dotknąć. O, jak dobrze by było, gdyby ten Jezus do nas przyszedł. Tu trzeba włączyć nieraz trochę wyobraźnię, drodzy bracia, drogie siostry. Ale czytamy, Boże Słowo mówi, że kiedy Jezus przyszedł, 10 z nich stanęło naprzeciwko Jezusa Chrystusa. I co się stało? I to jest ten werset, na który chciałbym zwrócić naszą uwagę. I podnieśli swój głos. To jest pierwsza rzecz. Mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. To jest druga rzecz. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić naszą uwagę. Bo za chwilę ty również będziesz mógł te dwie rzeczy zrobić. Nie czytamy tam, jak błędnie nieraz ludziom się wydaje, że kiedy Jezus Chrystus pojawił się w tej wiosce i zobaczył 10 trędowatych, to bez niczego od razu ich wziął i oczyścił. Nie. Boże Słowo mówi, że oni to, co zrobili, nim cokolwiek Jezus zrobił, to czytamy, że podnieśli swój głos. Zawołali do Jezusa Chrystusa. Oni zawołali do Jezusa Chrystusa. Wiedzieli, znali, kim jest Jezus Chrystus, bo gdyby nie wiedzieli, to by nie wyszli przecież. Ryzykowali swoje życie, słuchajcie. Gdyby ktokolwiek ich tam spotkał, to mógł ich ukamienować bez żadnego sądu. Im nie było wolno wychodzić z takich miejsc. A więc oni musieli znać Jezusa Chrystusa z opowieści na tyle, tak bardzo uwierzyć w tego Jezusa Chrystusa, że zdecydowali się postawić wszystko na jedną kartę. I wyszli. Być może wielu z nich chciało wyjść, ale to było barierą. No a jak tego Jezusa nie spotkamy, a jak ten Jezus nie jest taki prawdziwy jak w opowieściach, to co wtedy? Tak? Na pewno tacy ludzie byli. Spekulacja była zawsze. Ale chcę wam powiedzieć, że tych 10 wyszło i to, co oni zrobili, to oni zawołali do Jezusa Chrystusa. A po drugie, jak zawołali? Oni nie rozkazywali Jezusowi Chrystusowi, co on ma zrobić. Oni nie mówili Jezusowi Chrystusowi: no teraz oczyść nas, natychmiast nas oczyść. Ale zwrócili się do Niego z taką bardzo ogólną prośbą. Powiedzieli co? Zmiłuj się nad nami. W słowie zmiłuj się wiele rzeczy mogło się kryć. Tak? Zmiłuj się nad nami, a więc spraw, abyśmy chociaż raz w tygodniu mogli pojechać do miasta na zakupy. Zmiłuj się nad nami, daj nam takie lekarstwo, które tak jak posmarujemy, to nie będziemy czuć bólu. Ale słowo zmiłuj się mogło również oznaczać uzdrów nas, abyśmy więcej nie chorowali na trąd. Zmiłuj się. I trzecia rzecz w tym drugim wersecie ważnym, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: bądźcie uzdrowieni. Tak czytamy? Nie. Czytamy? A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie. Idźcie. Ukażcie się kapłanom, to już zostawiam. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jezus Chrystus mówi: idźcie. A czy oni spodziewali się takiej odpowiedzi? No ja gdybym tam był, to bym się wcale takiej odpowiedzi nie spodziewał. Ja bym się spodziewał, że Jezus mnie oczyści. Uzdrowi. Rozwiąże mój problem w mgnieniu oka. O nim takim słyszałem z opowieści. A tu nagle on mówi: idźcie. Gdzie mamy iść, Panie? My tylko tyle, że wyszliśmy tutaj na ten chodnik, to my już się tak naraziliśmy wszystkim i wkoło. A Ty teraz jeszcze każesz nam gdzieś iść? Jeszcze bardziej się narazić? Przecież jak my gdzieś pójdziemy, jak nas zobaczą, to nas ukamienują. Puściłem wodze w fantazji, wyobraźni. Ale czytamy, że mimo wszystko, że w ich głowach najprawdopodobniej kotłowały się różne myśli, oni posłuchali Jezusa Chrystusa i poszli. I wiecie, co się stało? Boże Słowo mówi, że kiedy oni zaczęli iść, zostali uzdrowieni, oczyszczeni. Zadam wam pytanie. Jak sądzicie, gdyby zostali tam na miejscu, nawet z tym Jezusem, tuż obok Niego, czy zostaliby uzdrowieni? Nie. Nie. Bo Bóg miał inny plan. I całe szczęście, że oni chcieli pójść. Nim wrócę do tego fragmentu i za chwilę będę kończyć, to chciałbym jeszcze przeczytać przynajmniej kilka innych miejsc, aby o pewnych rzeczach nam tylko wspomnieć, a je rozwinę za tydzień i za dwa tygodnie. W tej samej Ewangelii, w 5 rozdziale, w 12 wersecie również czytamy o człowieku, który również był chory na trąd. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem, ten ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli możesz, oczyść mnie. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma historiami, drodzy bracia, drogie siostry? Jest kilka, ale ja chcę powiedzieć o jednej zasadniczej. Tam Jezus Chrystus kazał im iść, a tutaj Jezus Chrystus uzdrowił go od razu. Ewangelia Jana, 9 rozdział. A przechodząc, ujrzawszy człowieka ślepego od urodzenia, zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że ślepym się urodził? Jakieś to bliskie dzisiejszym współczesnym czasom, tak? Jak nieraz patrzymy, że ktoś choruje albo cierpi, to od razu włącza się lampka osądu. No, ciekawe, kto zawinił tam. No, ciekawe, jak zgrzeszył, że Bóg teraz go tak pokarał. Bóg nikogo nie karze. Bóg jest miłością. I co odpowiada Jezus? Ani on, ani rodzice jego, lecz na nim objawią się dzieła Boże. Musimy wykonać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. To też jest, tak nawiasem mówiąc, dla nas pewna wskazówka, że dzisiaj jest dzień, kiedy Jezus Chrystus może ciebie dotknąć. Dzisiaj jest dzień. Ciągle dzisiaj jest dzień, że łaska Boga wylewa się na człowieka. 6 werset. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I oto błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce. Odszedłszy tedy, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Przed chwilą mówiliśmy o historii, która mówi nam o tym, że Jezus Chrystus uzdrowił człowieka natychmiast. Ale teraz przeczytałem nam historię, która znowu mówi o bardzo dziwnych rzeczach. Splunął na ziemię, zrobił błoto, nałożył na jego oczy i co jeszcze? Nie wiem, czy zwróciliście, zbieżny z pierwszą historią. I kazał mu iść do sadzawki Syloe. Jeszcze inny fragment ze Starego Testamentu, żeby coś było ze Starego Testamentu, żeby ktoś nie mówił, że tylko nowym się posługujemy. 2 Księga Królewska, 5 rozdział. Przybył tedy, 9 werset, przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Jakbyśmy tylko przeczytali ten fragment, to byśmy powiedzieli: jej, ale ten Naaman to musiał być nadziany facet, wszystko miał. Tak, miał wszystko, tylko był jeden mały problem. Był trędowaty i umierał. I nie pomagały mu ani te wozy, ani te bogactwo, ani to wojsko, które miał. Nie było dla niego ratunku. Myślał, że można kupić to wszystko. I stoi przed drzwiami Elizeusza. I miał nadzieję, że za to wszystko kupi sobie zdrowie. A wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź. Widzimy znowu coś? Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie. A twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. No i tutaj myślę, że często to, co my chcemy, Naaman mówi tak. Oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie. Drodzy bracia, drogie siostry, nim przeczytam dalszą część tego wersetu, chciałbym zapytać nas, przychodząc dzisiaj tutaj, myśląc, że jeżeli będzie modlitwa o uzdrowienie, kiedy zdecydujesz się, że chcesz wyjść, aby modlić się o uwolnienie, o uleczenie, o rozwiązanie problemu, ja nie chciałbym zawężać tylko tego do naszego ciała. Nawiasem powiem wam, dużo gorsze są cierpienia naszej duszy, naszego serca, aniżeli naszego ciała. Nam się wydaje, że jak ciało nasze boleje, to już jest wielka tragedia. Nie, naprawdę są dużo gorsze rzeczy. Niejednokrotnie wolelibyśmy wziąć na siebie ciężką chorobę, aby Bóg rozwiązał problem duchowy, czy też, że tak powiem, innego trochę pokroju. Ale kiedy przyszedłeś dzisiaj tutaj na to nabożeństwo, ja nie wiem, pewnie są osoby, które będą się wstawiać i modlić się za tymi, którzy wyjdą. I halleluja. Być może ktoś przyszedł, bo chce pooglądać. Chcę ci powiedzieć, że to jest stracony czas dla ciebie. Ale te osoby, które chciałyby, aby nad nimi się modlić, to jakie masz wyobrażenie? To jest bardzo ważne. Jakie my mamy wyobrażenie? Bo posłuchajcie, jakie miał Naaman wyobrażenie. Stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy my nie mamy czasami też takiego wyobrażenia? I Naaman zderzył się z czymś bardzo dziwnym, bo nie usłyszał tego. Ale co usłyszał? Idź. I obmył się 7 razy w rzece Jordan. A kiedy obmył się, myślę, że znamy tą historię, to jego ciało było jak ciało niemowlęcia. Co chcę przekazać przez to, drodzy bracia, drogie siostry? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus przechadza się dzisiaj między nami. On przechadza się tutaj, kiedy jesteś. On przechadza się wtedy, kiedy jesteś w domu, kiedy jesteś w pracy. On ciągle obok ciebie się przechadza. I chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus bardzo często, a nawet powiem 24 na dobę, zagląda do wioski twojego życia. Zagląda do wioski twojego życia. I zagląda tam po to, aby weselić się, aby radować się, ale również po to, aby stanąć naprzeciwko 10, 20, 30 i 100 trędowatych. Przychodzi po to, aby stanąć przed problemami twojego życia. Czy masz je w wielkości 10 problemów, 20 chorób, 30 nierozwiązanych sytuacji. Nie jest to ważne. On staje naprzeciwko. I za chwilkę będziemy modlić się. Chciałbym zachęcić nas do tego, abyś nie rozkazywał Bogu, co on ma uczynić w twoim życiu. Ale po pierwsze, abyś zawołał do Niego. Bóg czeka, Bóg chce usłyszeć twoje wołanie. Bóg chce usłyszeć twój głos. To nie znaczy, że ty tu masz wołać. On chce usłyszeć ten głos, który tam płynie w środku. Każdy ojciec, każda matka, kiedy mamy małe dzieci, tak, to nieraz chcemy usłyszeć, jak dziecko coś do nas mówi. Chcemy usłyszeć, jak prosi nas o coś, tak? I nieraz te prośby są fantazyjne, złe, nieadekwatne do naszych dzieci. Ale co jako rodzice spełniamy? Dlaczego? Bo się cieszymy, że dziecko się do nas zwróciło. Jezus Chrystus czeka na to, abyś ty zwrócił się do Niego, abyś ty zawołał. To jest twoja rola. Nie myśl sobie, że jak ty nie zawołasz do Boga, to ktoś za ciebie to zrobi. Tak, za ciebie ludzie się będą modlić jak najbardziej. Ale dopóki możesz, to przede wszystkim ty musisz wołać do Boga. bo to jest twój problem, bo to jest twoja choroba, bo to jest twój kłopot. Jest, ludzie przychodzą, bo niech pastor się modli. Aleluja. Ja się modlę, ale czy ty się modlisz? Nie, ja się pomódlcie tam w tym swoim kościele. A ty co? Na leżankę? I przed telewizorem? A tam niech inni się modlą? To tak nie funkcjonuje, drodzy bracia, drogie siostry. Bóg chce, abyś zawołał. I Bóg nie chce, abyś narzucał Jemu swojej woli, ale daj Jemu wolność, dlatego że On wie doskonale, co dla ciebie jest potrzebne. I nie zawsze zrozumiesz Boga. Przeczytałem drugą historię dla nas z tego powodu, abyśmy mieli tą świadomość, że jeżeli Bóg będzie chciał, to uzdrowi nas teraz i natychmiast, bo taką ma moc. Ale przeczytałem też wam drugą historię, która mówi o tym, że być może Bóg chce, abyś poszedł gdzieś, abyś zmienił swoje miejsce, abyś zmienił swój tok myślenia, abyś zmienił swoją drogę życia, abyś ustanowił inne cele w tym życiu, a być może udał się tam, gdzie nigdy w życiu nawet nie marzyłeś i nie myślałeś, że ty masz tam pójść. Ja nie wiem, czy trędowaci ludzie chcieli pójść do kapłanów. Na pewno nie. Bo kapłani wydawali wyroki. A więc być może Bóg będzie chciał, abyś pierw gdzieś poszedł. Jeżeli będziesz czuł w swoim sercu, że masz gdzieś pójść, to idź tam, bo chcę ci powiedzieć, że jak zaczniesz słuchać Boga, zaczniesz iść, to On zacznie cię uzdrawiać. To On zacznie rozwiązywać twoje problemy. To On zajmie się twoimi kłopotami. Czy to jest możliwe? Czytałem ten fragment w środę i jeszcze raz go dzisiaj przeczytam. Dlaczego w ogóle przychodzimy do Jezusa Chrystusa i modlimy się? Chcemy wierzyć w to, że Jezus Chrystus ma moc czynienia cudów, że uzdrawia nas. Ja chcę wam, drodzy bracia, drogie siostry, powiedzieć jedną ważną rzecz. Bóg nieraz chce, abyśmy tylko coś zrobili, dlatego że to uzdrowienie, to rozwiązanie problemów, to rozwiązanie twoich kłopotów już dawno nastąpiło. Dawno już nastąpiło. To nie jest tak, że dzisiaj dopiero Jezus zajmie się twoją sprawą. Bo On się zajął na Golgocie twoją sprawą. W Księdze Izajasza w 53 wersecie jest napisane, przeczytam tylko dwa fragmenty, 4 werset, lecz On nasze choroby nosił za nasze cierpienia, nasze cierpienia wziął na siebie. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Końcówka 5 wersetu. A więc zobacz, gdzie twoje choroby, gdzie twoje cierpienie, które jest wyznacznikiem twoich problemów i kłopotów, wcale nie związanych nawet z twoim ciałem. Gdzie już było wzięte i gdzie z tym się rozprawiono? Na Golgocie. Dawno temu będziemy dzisiaj wspominać śmierć Jezusa Chrystusa. To właśnie będziemy wspominać ten moment, kiedy umierał za moją i twoją chorobę. Będziemy wspominać ten moment, kiedy Jego krew lała się za twoje i moje kłopoty. A więc dzisiaj to, co Bóg chce, to tylko nieraz, abyś poszedł, abyś skierował być może swoje życie w inną stronę. Nieraz mamy takie wyobrażenie, że to dzisiaj dopiero Bóg się zajmie tą moją chorobą. Nie, drodzy bracia, drogie siostry, On już dawno się zajął. Ciężko nam sobie to wyobrazić, bo ciągle myślimy w kategoriach ludzkich. Ale Bóg nie myśli w kategoriach ludzkich. Jego myślenie jest całkiem inne. Jego moc jest całkiem inna. On nie ma ani początku, ani końca. On jest wszechpotężny i wszechmocny. Teraz ktoś mówi, no to dlaczego w ogóle Bóg dopuszcza, że ja cierpię? A gdzie byś był dzisiaj, gdyby nie twoje cierpienia? Większość z nas wcale by nawet tutaj nie była. Pomijam miejsce, bo to jest tylko budowla. Ale czy byś był blisko Jezusa Chrystusa, czy byś był blisko Boga? O, każdy z nas by powiedział, tak, pastorze, na pewno bym był. Ale to jest tak mniej więcej, jak ludzie stoją pod totolotkiem i mówią, jak wygram 100 milionów, wszystko oddam dla biednych. A później wydaje, wygrywa 100 milionów i nawet nie wiadomo, gdzie ten ktoś jest. Zaginął, nie ma go. Dlaczego? No bo ma tyle pieniędzy, że się boi, że coś mu zrobią. Ja bym nie ręczył za siebie, gdzie ja bym był, gdybym od czasu do czasu nie potrzebował boskiej pomocy. Nie ręczyłbym. I myślę, że my też powinniśmy uciekać od tego. Nie wszystkie kłopoty, nie wszystkie choroby są wynikiem tego, że ktoś czatuje na ciebie. Nieraz jest po prostu brak twojego logicznego, zwykłego myślenia. Bóg cię stworzył, dał ci rozum, a ty nie chcesz słuchać tego rozumu i sam się pakujesz nieraz w kłopoty i troski. A później szukasz winny, kto jest winien, Bóg czy diabeł. Ale nieraz jest tak, że Boże dzieci atakuje też i diabeł. I nie atakuje twojego ducha, bo nie ma dostępu do niego, ale atakuje twoje ciało. Bo jak uda mu się zaatakować twoje ciało, to twoje ciało spowoduje, że twój duch nagle padnie. Nie jest pora dzisiaj, nie zamierzam osądzać, z jakiej przyczyny my cierpimy, z jakiej przyczyny dzisiaj być może potrzebujemy boskiej ingerencji. Być może w ogóle nie zawiniłeś w niczym, byłeś idealny, a na tobie ma się objawić Boży cud, tak jak w tym drugim przypadku. Nie wiem. Ale wiem jedno, że to ty musisz zawołać i to ty musisz dać Bogu wolność w jego działaniu i po trzecie iść tam, gdzie on chce. Jeżeli cię uzdrowi natychmiast, aleluja. A jeżeli cię nie uzdrowi, to zacznij iść tam, gdzie on chce. A wtedy zobaczysz, jak on zacznie rozwiązywać wszystkie twoje problemy i kłopoty i twoje choroby. Amen.